Elrond wezwał hobbitów do siebie. Poważnie spojrzał Frodowi w oczy. Już czas, rzekł. Jeżeli pierścień w ogóle ma ruszyć w drogę, nie można czekać dłużej. Ci wszakże, którzy z nim pójdą, nie powinni liczyć, że w tym zadaniu wesprze ich oręż albo siła. Muszą się zapuścić w głąb kraju nieprzyjaciela, z dala od wszelkiej pomocy. Czy podtrzymujesz swoje przyrzeczenie i jesteś gotów zostać powiernikiem pierścienia? Tak, odparł Frodo. Pójdę wraz z Samem. Nie mogę ci wiele pomóc, nawet radą, rzekł Elrond. Nie umiem przewidzieć wszystkiego, co cię spotka w tej drodze i nie wiem, w jaki sposób będziesz mógł wykonać swoje zadanie. Cień sięgnął już pod nóży gór i rozszerza się wciąż, docierając do brzegów szarej wody. A to, co dzieje się w jego zasięgu, jest dla mnie nieprzeniknione. Spotkasz wielu wrogów, jawnych i zamaskowanych, ale być może, że spotkasz również na swej drodze sojuszników i to w chwili, gdy się najmniej będziesz tego spodziewał. Roześlę gońców i w miarę możliwości zawiadomię wszystkich przyjaciół, których mam po świecie. Lecz wszędzie wkoło tyle jest teraz niebezpieczeństw, że pewnie nie wszyscy moi wysłannicy dotrą do celu, a niektórzy może nie zdołają cię wyprzedzić. Dobiorę ci towarzyszy podróży, o ile oczywiście zgodzą się iść z tobą, jeśli nic im nie przeszkodzi. Drużyna powinna być nieliczna, bo cała nadzieja w pośpiechu i tajemnicy. Gdybym nawet rozporządzał zbrojnym zastępem elfów, jak za dawnych dni, nie przydałoby się to na wiele, przeciwnie, zbudziłoby tylko czujność potęgi Mordoru. Towarzyszy pierścienia będzie 9. 9 piechurów przeciw 9 jeźdźcom. Z tobą i z twoim wiernym sługą pójdzie Gandalf. To bowiem będzie czarodzieja największe dzieło, może nawet uwieńczenie trudów całego życia. Poza tym będą w drużynie przedstawiciele wszystkich wolnych plemion świata, elfów, krasnoludów i ludzi, a więc elf Legolas i krasnolud Gimli, syn Gloina. Obaj zgodzili się towarzyszyć ci przynajmniej do przełęczy w górach, a może i dalej. Z ludzi pójdzie Aragorn, syn Aratorna, ponieważ pierścień Isildura jemu jest najbliższy. Obierzy świat! Krzyknął Frodo. Tak, uśmiechnął się Aragorn. Prosiłem, by mi pozwolono znów biec w świat z tobą, Frodo. Sam bym cię o to prosił, rzekł Frodo. Ale sądziłem, że wybierasz się z Boromirem do Minas Tirith. Wybieram się, rzeczywiście, odparł Aragorn. Miecz, który został złamany, trzeba przekuć, nim ruszę na wojnę. Ale mamy wspólną drogę przez kilkaset mil, dlatego Boromir także przyłączy się do twojej drużyny. To człowiek wielkiego męstwa. Brakuje więc dwóch jeszcze, powiedział Elrond. Zastanowię się nad ich wyborem. Znajdę z pewnością wśród moich domowników odpowiednich dla ciebie towarzyszy. Ależ wtedy dla nas zabraknie miejsca, krzyknął z rozpaczą Pipin. Nie chcemy zostać, jeśli Frodo idzie. Chcemy iść razem z nim. Nie rozumiecie i nie wyobrażacie sobie, czym będzie ta wyprawa, rzekł Elrond. Frodo także nie wie, odezwał się Gandalf, niespodziewanie stając po stronie Pipina. Nikt z nas jasno tego sobie nie wyobraża. Prawdę powiedziałeś, Elrondzie. Gdyby ci hobbici rozumieli niebezpieczeństwo, nie mieliby odwagi wyruszyć przeciw niemu. Ale pragnęliby iść, albo przynajmniej pragnęliby mieć odwagę. Wstydziliby się i cierpieli. Myślę, Elrondzie, że w tej sprawie lepiej zawierzyć szczerej przyjaźni niż wielkiej mądrości. Gdybyś nawet włączył do drużyny tak dostojnego elfa jak Glorfindel, nie mógłby on zdobyć czarnej wieży ani utorować drogi do ognia siłą, którą rozporządza. Ważkie to słowa, odparł Elrond, lecz mam pewne wątpliwości. Shire, jak się obawiam, może się znaleźć w niebezpieczeństwie. Zamierzałem tych dwóch hobbitów odesłać, żeby ostrzegli swoich rodaków i przedsięwzięli środki zgodne z miejscowymi obyczajami, by kraj zabezpieczyć. W każdym razie młodszego z nich Peregrina Tuka zatrzymam. Serce we mnie się wzdraga przed myślą, by ten młodzik miał iść z wami. A więc zamknij mnie, panie, w więzieniu, albo związanego w worku odeślij do domu, zawołał Pipin, bo uprzedzam cię, że pobiegnę za drużyną.
Niechże więc będzie twoja wola.
Pójdziesz z Frodem, rzekł Elrond z westchnieniem. Teraz mamy 9 wybranych. Za tydzień drużyna musi wyruszyć. Płatnerze elfów przekuli na nowo miecz Elendila. Na ostrzu wyryli 7 gwiazd między księżycem w Nowiu a promienistym słońcem. Wokół zaś mnóstwo znaków runicznych, bo Aragorn, syn Aratorna, szedł walczyć na pogranicze Mordoru. Miecz znów cały jaśniał pełnym blaskiem. W słońcu rozbłyskiwał szkarłatem, w poświacie miesięcznej zimną bielą, a klingę miał ostrą i hartowną. Aragorn obdarzył go nowym imieniem — Anduril, płomień zachodu. Aragorn i Gandalf przechadzali się razem lub przesiadywali, rozmawiając o podróży i niebezpieczeństwach, które w niej mogli spotkać. Rozpatrywali też mapy, opatrzone wielu napisami i runami, oraz stare kroniki, zachowane w domu Elronda. Frodo niekiedy przebywał z nimi, lecz zdawał się we wszystkim na ich mądrość i spędzał możliwie najwięcej czasu z Bilbem. W tych ostatnich dniach hobici słuchali w sali kominkowej różnych opowieści. Tu usłyszeli między innymi całą historię Berena i pięknej Lúthien i wielkiego klejnotu. Za dnia wszakże, podczas gdy Merry i Pipin kręcili się to tu, to tam, Froda i Sama można było najczęściej zastać w pokoiku Bilba. Stary hobbit czytał im wybrane rozdziały swojej książki, wciąż jeszcze, jak się zdawało, dalekiej od ukończenia, albo urywki wierszy, niekiedy też robił zapiski z przygód Froda. Rankiem ostatniego dnia, kiedy Frodo był sam z Bilbem, stary hobbit wyciągnął spod łóżka drewnianą skrzynkę. Podniósł wieko i zaczął w niej szperać. — Oto twój miecz — powiedział. — Ale jest złamany, jak wiesz. Wziąłem go na przechowanie, lecz zapomniałem spytać płatne rzeczy, mogą go naprawić. Teraz już za późno. Przyszło mi więc na myśl, że może byś chciał mieć ten, co? I wyjął ze skrzynki mieczyk w starej, wytartej, skórzanej pochwie. Dobył go z pochwy, przetarł polerowane, dobrze utrzymane ostrze, które zaświeciło niespodzianie zimnym blaskiem. To żądło, rzekł, i prawie bez wysiłku wbił mieczyk głęboko w drewnianą belkę. Weź je, jeśli masz ochotę. Ja już chyba nie będę go potrzebował. Frodo przyjął dar z wdzięcznością. — Mam tu coś jeszcze — powiedział Bilbo, wyjmując zawiniątko, które zdawało się bardzo ciężkie w stosunku do swych małych rozmiarów. Rozwinął kilka zwojów starego sukna i podniósł w górę małą kolczugę sporządzoną z gęsto plecionej siatki, giętkiej niemal jak płótno, lecz twardszej niż stal. Lśniła niby srebro w księżycowej poświacie, a wysadzana była drogimi kamieniami — Był do niej także pas z pereł i kryształów. — Piękna, prawda? — spytał Bilbo, obracając kolczugę pod światło. — I bardzo użyteczna. — To moja krasnoludzka zbroja. Dar Thorina. Odebrałem ją z muzeum w Micheldelving przed opuszczeniem domu i zapakowałem między bagaże. Wziąłem z sobą wszystkie pamiątki z wyprawy, z wyjątkiem pierścienia. Ale nie spodziewałem się, bym miał sposobność używać kolczugi, a teraz nie jest mi już wcale potrzebna, chyba na to, żeby czasem oczy nacieszyć. Nosząc ją, nie czuję się niemal ciężaru. Wyglądałbym w tym... Myślę, że wyglądałbym nieco dziwacznie, rzekł Frodo. To samo i ja mówiłem, powiedział Bilbo. Ale nie przejmuj się wyglądem. Możesz zresztą nosić kolczugę pod wierzchnim ubraniem. Słuchaj, powiem ci coś. Ale niech to zostanie między nami. Będę o wiele spokojniejszy, wiedząc, że ją nosisz. Mam wrażenie, że od niej odbiłyby się nawet noże czarnych jeźdźców, dodał, ściszając głos. Dobrze, więc wezmę ją, odparł Frodo.